Koszmar doktora Boba. Urodziłem się w małym, liczącym 7000 mieszkańców mieście w Nowej Anglii. Ogólny poziom moralności był tam, jak pamiętam, znacznie wyższy od przeciętnej. W sąsiedztwie nie sprzedawano piwa ani innych napojów alkoholowych. Wyjątek stanowił państwowy sklep, gdzie można było kupić pół litra, jeśli udało się przekonać sprzedawcę, że się naprawdę tego potrzebowało. Jeśli nie, ewentualny nabywca zmuszony był opuścić sklep z pustymi rękami, bez tego, co, jak się później przekonałem, było wspaniałym panaceum na wszystkie ludzkie nieszczęścia. Na ludzi, którzy zamawiali dostawę napojów alkoholowych z Bostonu czy Nowego Jorku, większość porządnych obywateli miasteczka patrzyła podejrzliwie i z dezaprobatą. Miasteczko posiadało natomiast wiele kościołów i szkół, w których pobierałem pierwsze nauki. Mój ojciec był poważnym prawnikiem. Zarówno on, jak i matka byli bardzo zaangażowani w sprawy kościoła. Oboje odznaczali się inteligencją znacznie wyższą od przeciętnej. Na swoje nieszczęście byłem jedynakiem, co prawdopodobnie zrodziło egoizm, który odegrał tak ważną rolę w doprowadzeniu mnie do alkoholizmu. Od dzieciństwa aż przez szkołę średnią musiałem regularnie chodzić do kościoła. Oprócz tego do szkółki niedzielnej oraz na wieczorne nabożeństwa, czasem nawet na wieczorne modły co środę. Skutek był taki, że postanowiłem nigdy już nie przekroczyć progów kościoła z chwilą, gdy tylko uwolnię się od rodzicielskiej władzy. Wytrwałem w tym postanowieniu następne 40 lat. Z wyjątkiem sytuacji, gdy unikanie kościoła mogłoby zagrozić moim interesom. Po szkole średniej spędziłem 4 lata w jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju, gdzie picie bywało ulubionym zajęciem ponadobowiązkowym. Wyglądało na to, że prawie wszyscy to robili. Ja piłem coraz więcej, czerpałem z tego mnóstwo uciechy, nie martwiąc się o zdrowie czy pieniądze. Po wczorajszym pijaństwie potrafiłem wrócić do normy szybciej niż większość moich towarzyszy, dla których przekleństwem lub być może błogosławieństwem był ciężki kac. Nigdy, przenigdy nie miałem bólu głowy. Fakt ten skłania mnie do podejrzenia, że byłem alkoholikiem od samego początku. Całe moje życie koncentrowało się na robieniu tego, na co miałem ochotę, bez liczenia się z prawami czy przywilejami innych. W miarę upływu lat mój egoizm stawał się coraz bardziej dominujący. W oczach moich kompanów ukończyłem studia z wyróżnieniem. Opinia dziekana była nieco odmienna. Następne 3 lata spędziłem w Bostonie, Chicago i w Montrealu, pracując dla dużego koncernu przemysłowego i sprzedając wyposażenie dla kolejnictwa. Różnego rodzaju silniki spalinowe i ciężki sprzęt. Podczas tych lat piłem tyle, na ile pozwalała mi kieszeń, nadal bez poważniejszych konsekwencji, choć zaczynałem już czasami odczuwać poranną trzęsionkę. W czasie tych 3 lat opuściłem z powodu picia tylko pół dnia pracy. Moim następnym krokiem było podjęcie studiów medycznych w jednym z największych uniwersytetów w kraju. Kontynuowałem tam picie ze znacznie większą gorliwością niż poprzednio. Ponieważ mogłem wypić ogromne ilości piwa, zostałem wybrany członkiem jednego z bractw pijackich i wkrótce stałem się jego przywódcą duchowym. Rano zamiast iść na wykłady, często wracałem do akademika. Bałem się, że z powodu roztrzęsienia pijackiego zrobię z siebie widowisko w czasie, gdy zostanę wywołany do odpowiedzi. Szło mi coraz gorzej. Wiosną na 2. roku studiów stwierdziłem, po długim okresie picia, że nie będę w stanie ukończyć studiów. Spakowałem walizkę i pojechałem na południe, gdzie gościłem miesiąc na farmie przyjaciela. Kiedy nieco przyszedłem do siebie, stwierdziłem, że porzucenie uczelni było bardzo nierozsądne i że lepiej kontynuować studia. Kiedy wróciłem na uniwersytet, okazało się, że władze wydziału miały określone zdanie na mój temat. Po wielu dyskusjach pozwolono mi jednak przystąpić do egzaminów, które zdałem pomyślnie. Dziekan dał mi jednak do zrozumienia, że moja obecność nie jest mile widziana. Po wielu przykrych dyskusjach zaliczyłem wreszcie rok i przeniosłem się na inny znany uniwersytet, gdzie jesienią zacząłem 3. rok studiów. Moje picie doszło tam do tego stopnia, że przerażeni koledzy zdecydowali się zawiadomić mojego ojca, który nie bacząc na długą podróż przyjechał, starając się przywrócić mnie do porządku. Nie przyniosło to żadnego skutku, ponieważ piłem dalej I to o wiele więcej wysokoprocentowych napojów niż w poprzednich latach. Przystąpienie do egzaminów końcowych poprzedziła szczególnie wielka popijawa. Na egzaminie pisemnym ręka drżała mi tak, że nie mogłem utrzymać ołówka. Oddałem 3 zupełnie puste kartki. Znalazłem się oczywiście na dywaniku. Rezultat był taki, że musiałem powtarzać 2 semestry. I jeśli chciałem ukończyć studia, pozostać absolutnie trzeźwy. Dokonałem tego, udowadniając władzom wydziału, że zarówno pod względem zachowania, jak i nauki moje wyniki są zadowalające. Prowadziłem się tak dobrze, że udało mi się zdobyć godny pozazdroszczenia etat lekarza z możliwością zamieszkania w szpitalu w jednym z miast na zachodzie Stanów. Spędziłem tam 2 lata. Byłem tak zajęty, że prawie w ogóle nie wychodziłem ze szpitala, w związku z tym nie zdołałem popaść w żadne kłopoty. Po upływie 2 lat praktyki otworzyłem prywatny gabinet w mieście. Miałem trochę pieniędzy, dużo czasu i poważne kłopoty z żołądkiem. Wkrótce odkryłem, że kilka kieliszków przynosi mi ulgę, przynajmniej na parę godzin. W tej sytuacji powrót do nałogu nie był trudny. W tym czasie zacząłem picie drogo okupywać zdrowiem. W nadziei poprawy korzystałem kilkakrotnie z miejscowych sanatoriów zamkniętych. Byłem między młotem a kowadłem, ponieważ jeśli nie piłem, żołądek zadawał mi męki, a jeśli piłem, nerwy robiły to samo. Po 3 latach takiego życia znalazłem się w miejscowym szpitalu, rzekomo szukając pomocy, ale równocześnie nakłaniając moich przyjaciół, żeby przeszmuglowali mi ćwiartkę od czasu do czasu. Jeśli nie, kradłem alkohol gdzieś w budynku. Stan mój gwałtownie się pogorszył. W końcu ojciec przysłał po mnie lekarza z rodzinnego miasteczka, który zabrał mnie ze szpitala i przywiózł do domu. Przeleżałem prawie 2 miesiące w łóżku, zanim odważyłem się wyjść na spacer. Pokręciłem się po mieście jeszcze kilka miesięcy, po czym wróciłem do siebie, aby podjąć na nowo praktykę lekarską. Sądzę, że musiałem porządnie się przestraszyć tym, co się ze mną stało. Wziąłem też do serca ostrzeżenie lekarza. W każdym razie nie tknąłem alkoholu, dopóki w kraju nie wprowadzono prohibicji. Z chwilą wprowadzenia 18. poprawki do konstytucji poczułem się zupełnie bezpieczny. Ludzie próbowali zaopatrzyć się na zapas, kupując tyle butelek lub skrzynek alkoholu, na ile pozwalała im kieszeń, która, jak wiadomo, nie jest bez dna. Mnie nie robiło większej różnicy, czy wypiłem trochę, czy nie. Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że nam, lekarzom, rząd umożliwił nieograniczony dostęp do alkoholu, ani też nie podejrzewałem, że na horyzoncie pojawią się przemytnicy alkoholu. Z początku piłem umiarkowanie, ale w stosunkowo krótkim czasie powróciłem do starych nawyków, które w przeszłości kończyły się tak tragicznie. W ciągu następnych 2 lat rozwinęły się we mnie 2 fobie. Jedną był strach przed bezsennością, a drugą obawa, że zabraknie mi alkoholu. Logika wskazywała, że jeśli nie zarobię pieniędzy po trzeźwemu, kiedyś zabraknie mi ich na alkohol. Dlatego przeważnie nie wypijałem rannego drinka na kaca, a w zamian za to szpikowałem się środkami uspokajającymi, żeby uspokoić roztrzęsione nerwy. Czasem jednak ulegałem pokusie rannego pragnienia i wtedy nie trzeba było wiele czasu, żebym był całkowicie niezdolny do pracy. Zmniejszało to szansę przemycenia czegoś wieczorem do domu, co z kolei oznaczało bezsenną noc, po której następował koszmarny ranek. W ciągu następnych 15 lat miałem na tyle rozsądku, aby nie pokazywać się w szpitalu, kiedy piłem, ani nie przyjmować w tym czasie pacjentów. Od czasu do czasu zaszywałem się w jednym z klubów, w których byłem członkiem, a niekiedy miałem zwyczaj meldować się w hotelu pod fikcyjnym nazwiskiem. Ale przyjaciele zwykle mnie znajdowali. Szedłem posłusznie do domu pod warunkiem, że nie będzie żadnych wymówek. Kiedy moja żona planowała popołudniowe wyjście, kupowałem duży zapas alkoholu, szmuglowałem go do domu i chowałem, gdzie popadło. W skrzynce na węgiel, sypie, nad framugą drzwi, w piwnicy, na belkach i w innych dziurach. Używałem do tego celu również starych kufrów, skrzyń, starego pojemnika na puszki, a nawet pojemnika na popiół. Przezornie nigdy nie używałem rezerwuarów ubikacji, ponieważ wydawało mi się to zbyt oczywiste. Nie bez racji. Odkryłem później, że moja żona często go sprawdzała. Zwykłem też wkładać 8- lub 12-uncjowe buteleczki alkoholu w futrzaną rękawiczkę i wystawiać ją na werandę z tyłu domu, gdy zimowe dni były dość zimne. Mój nielegalny dostawca zostawiał alkohol na tylnych schodach, skąd mogłem go brać przy każdej okazji. Czasami przynosiłem alkohol w kieszeniach, ale były one sprawdzane, więc ten sposób był zbyt ryzykowny. Nie będę się rozwodził nad opisem wszystkich moich szpitalnych czy sanatoryjnych doświadczeń. W tym czasie nasi przyjaciele w większym lub mniejszym stopniu odsunęli się od nas. Nie byliśmy zapraszani, ponieważ było pewne, że zawsze się upije. Z tego samego powodu żona nie miała odwagi zapraszać kogokolwiek. Strach przed bezsennością powodował, że upijałem się co wieczór, ale w ciągu dnia, przynajmniej do 4, musiałem być trzeźwy po to, żeby kupić alkohol na następną noc. Trwało to z paroma przerwami przez 17 lat. Był to naprawdę koszmar. Zarabianie pieniędzy, kupowanie alkoholu, przemycanie go do domu, upijanie się, poranna trzęsionka, duże dawki środków uspokajających, aby móc zarobić więcej pieniędzy i tak dalej w kółko, aż do obrzydzenia. Często obiecywałem żonie, przyjaciołom, dzieciom, że nie będę pił. Szczere obietnice w momencie ich składania były rzadko dotrzymywane do końca dnia. Dla tych, którzy lubią eksperymenty, powinienem wspomnieć o eksperymencie z piwem. Kiedy przywrócono sprzedaż piwa, pomyślałem, że jestem uratowany. Piwa mogłem pić, ile chciałem. Było nieszkodliwe. Przecież nikt nie upijał się piwem. A więc za zgodą mojej dobrej żony zaopatrzyłem piwnicę dostatnio. Niewiele czasu upłynęło, gdy zacząłem wypijać 1,5 skrzynki piwa dziennie. W ciągu 2 miesięcy przytyłem 13 kilo. Wyglądałem jak wieprz. Miałem zadyszkę i czułem się podle. Potem przyszło mi do głowy, że skoro już cały cuchnąłem piwem, nikt nie pozna, co piłem. Wobec tego zacząłem wzmacniać piwo czystym alkoholem. Rezultat był oczywiście fatalny. I tak skończył się eksperyment z piwem. W czasie, kiedy eksperymentowałem z piwem, znalazłem się przypadkowo w otoczeniu ludzi, którzy imponowali mi zrównoważeniem, zdrowiem i zadowoleniem z życia. Potrafili wypowiadać się bez skrępowania, czego ja nigdy nie umiałem. Czuli się swobodnie w każdej sytuacji, cieszyli się dobrym zdrowiem. A co więcej, wyglądali na szczęśliwych. Ja zaś ciągle skrępowany i nieśmiały, z mocno nadszarpniętym zdrowiem, byłem naprawdę godny pożałowania. Czułem, że oni posiadali coś, czego mnie brakowało. To coś, jak się przekonałem, miało charakter duchowy. I choć nie pociągało mnie, wiedziałem, że nie zaszkodzi spróbować. Przez następne 2,5 roku poświęciłem tej sprawie wiele czasu i uwagi. Niemniej co wieczór upijałem się. Szukałem natomiast każdej okazji, aby poczytać lub porozmawiać z kimś na ten temat. Moja żona zainteresowała się tym czymś poważnie. Chociaż ja nigdy nie przypuszczałem, że może to być rozwiązanie moich przypadłości. Nie miałem pojęcia, w jaki sposób moja żona przez te wszystkie lata zachowywała wiarę i odwagę, ale tak było. Gdyby nie ona, umarłbym już dawno. Z jakichś powodów my, alkoholicy, mamy dar wybierania sobie najlepszych kobiet na świecie. Nie potrafię też wyjaśnić, dlaczego znoszą one tortury, które im zadajemy. Pewnego sobotniego popołudnia znajoma żony zadzwoniła z prośbą, abym poznał jednego z jej przyjaciół, który mógłby mi pomóc. Było to w przededniu Dnia Matki. Wróciłem wtedy do domu zalany, niosąc wielki kwiat w doniczce. Postawiłem go na stole, poszedłem na górę i zasnąłem zamroczony. Następnego dnia znajoma zadzwoniła znowu. Z czystej uprzejmości, mimo że czułem się fatalnie, zgodziłem się pójść, wymuszając na żonie obietnicę, że nie zostaniemy dłużej niż 15 minut. Byliśmy tam punktualnie o 5, a kiedy wychodziliśmy, zrobiło się już po 11. Później odbyłem ze spotkanym człowiekiem kilka krótkich rozmów i nagle przestałem pić. Ten suchy okres trwał około 3 tygodni. Aż do momentu, gdy pojechałem do Atlantic City, aby wziąć udział w kilkudniowej konferencji pewnego krajowego stowarzyszenia, którego byłem członkiem. Wypiłem całą whisky, jaką mieli w pociągu i kupiłem kilka ćwiartek w drodze do hotelu. To było w niedzielę. Tej nocy upiłem się kompletnie. W poniedziałek pozostałem trzeźwy aż do kolacji i wtedy ponownie zacząłem się upijać. W barze wypiłem tyle, na ile starczyło mi śmiałości, a później poszedłem do mojego pokoju dokończyć dzieła. We wtorek, dobrze zorganizowawszy sobie przedpołudnie, zacząłem pić od rana. W celu uniknięcia całkowitej kompromitacji musiałem wymeldować się z hotelu. W drodze na dworzec kupiłem jeszcze wódki. Musiałem trochę poczekać na pociąg. Od tego momentu aż do chwili, kiedy obudziłem się w domu moich przyjaciół w pobliskim mieście, nie pamiętam nic. Oni to zawiadomili moją żonę, która przysłała mojego nowego przyjaciela, żeby zabrał mnie do domu. On też położył mnie do łóżka, dał mi tego wieczoru kilka kieliszków, a następnego ranka butelkę piwa. Było to 10 czerwca 1935 roku i był to mój ostatni kieliszek. W momencie, gdy piszę te słowa, minęły od tego czasu blisko 4 lata. Pytanie, które się oczywiście nasuwa, brzmi: co ten człowiek zrobił lub powiedział innego niż wszyscy pozostali? Gwoli przypomnienia. Przeczytałem mnóstwo i rozmawiałem z każdym, kto wiedział lub sądził, że wie cokolwiek na temat alkoholizmu. To był jednak człowiek, który sam doświadczył wiele lat koszmarnego picia, który przeszedł przez wszystkie stadia nałogowego alkoholizmu i który został uleczony sposobami, jakie ja sam starałem się stosować, to znaczy drogą odrodzenia duchowego. Przekazał mi informacje na temat alkoholizmu, co było niewątpliwie pomocne. Ale znacznie ważniejszy był fakt, że był on pierwszym człowiekiem, z którym kiedykolwiek rozmawiałem, a który znał z własnego doświadczenia to, co miał do powiedzenia na temat alkoholizmu. Innymi słowy, mówił on moim językiem. Znał wszystkie odpowiedzi, z pewnością nie dlatego, że wyszukał je w książkach. To najcudowniejsze szczęście uwolnić się od straszliwej klątwy, którą byłem dotknięty. Jestem zdrowy. Odzyskałem szacunek dla siebie i poważanie kolegów. Moje życie rodzinne układa się idealnie, a zawodowe tak dobrze, jak tylko można by się spodziewać w naszych niepewnych czasach. Poświęcam dużo czasu na przekazywanie innym potrzebującym i pragnącym pomocy tego, czego się sam nauczyłem. Robię to z 4 powodów. Po pierwsze, z poczucia obowiązku. Po drugie, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Po trzecie, ponieważ postępując tak, spłacam dług człowiekowi, który zadał sobie trud przekazania mi posłania AA. I po czwarte, ponieważ zawsze, gdy to robię, zyskuję trochę więcej zabezpieczenia przed ewentualną wpadką. W przeciwieństwie do większości z nas, nie przezwyciężyłem wcale pokusy picia podczas pierwszych 2,5 lat abstynencji. Owa pokusa towarzyszyła mi prawie zawsze, ale nigdy nie byłem bliski poddania się. Ogarniał mnie straszny żal, gdy moi przyjaciele pili, a ja nie mogłem. Wypracowałem w sobie przekonanie, że ja też cieszyłem się kiedyś tym samym przywilejem. Ale nadużywałem go tak potwornie, że został mi zabrany. Dlatego nie wypada mi użalać się. W końcu nikt nigdy na siłę nie wlewał mi alkoholu do gardła. Jeśli uważasz się za ateistę, agnostyka, sceptyka lub czujesz swoją intelektualną wyższość, która nie pozwala ci zaakceptować tego, co zawarte jest w tej książce, bardzo ci współczuję. Jeśli nadal sądzisz, że jesteś wystarczająco silny, aby wygrać sam, to twoja sprawa. Jeśli natomiast naprawdę chcesz przestać pić, raz na zawsze, i szczerze odczuwasz potrzebę czyjejś pomocy, wiemy, że mamy dla ciebie odpowiedź. Ona cię nie zawiedzie. Jeśli tylko wykażesz połowę tej gorliwości, z jaką poprzednio sięgałeś po kolejny kieliszek. Ojciec Niebieski nigdy cię nie opuści. Doktor Bob, współzałożyciel AA. Narodziny naszego ruchu datują się od 10 czerwca 1935 roku, pierwszego dnia stałej trzeźwości doktora Boba. Do czasu swojej śmierci w 1950 roku przekazał on posłanie AA ponad 5000 alkoholików, mężczyznom i kobietom. Świadczył im pomoc lekarską, nie myśląc o zapłacie. W tym szlachetnym dziele pomagała mu siostra Ignacja ze szpitala świętego Tomasza w Akron, w stanie Ohio. Wierna przyjaciółka naszej wspólnoty.